Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Tak, to już marzec. My jeszcze dzisiaj będziemy mówić o tym, co działo się w lutym. Ponieważ działo się wiele spraw, a chciałbym te sprawy poruszyć w rozmowie z panem doktorem inżynierem Antonim Ziębą, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Pan doktor i ja jesteśmy członkami zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Tenże zakon ma w swoim program każdego roku wpisane rekolekcje. Rekolekcje na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Takie rekolekcje odbyły się. Odbywały się one od piątku do niedzieli, czyli od 20 do 22 lutego. Rekolekcje poświęcone były bardzo ważnemu tematowi, który dotyczy historii zakonu rycerskiego. Ta historia w wieku XIX i XX powinna być omówiona, opisana i właśnie rekolekcjonista ksiądz Jerzy Bielecki przedstawiał nam to w trakcie tych rekolekcji, ponieważ zamówiony wcześniej i zaproszony jako rekolekcjonista ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski jest chory. No i w związku z tym w jego zastępstwie nasz ceremoniarz kościelny podjął się tego szczególnego zadania. W czasie rekolekcji mieliśmy również możliwość wysłuchania podczas mszy świętych codziennych księdza arcybiskupa Wacława Depo, to było najpierw w piątek, potem w sobotę księdza kardynała Kazimierza Nycza, no i potem już w tej końcówce rekolekcji, w ich podsumowaniu, ksiądz biskup Kazimierz Ryczan. Ja może przypomnę, bo właściwie homilia księdza biskupa Kazimierza Ryczana była przedstawiona podczas transmisji telewizyjnej z mszy świętej właśnie tej niedzielnej z kaplicy Cudownego Obrazu, ale przypomnę takie charakterystyczne zdania, może jedno chociaż, które do nas wszystkich skierował ksiądz biskup. Mówił o tym, jak potrzebna jest walka, nasze włączenie się współczesne w to nawracanie się, aby wierzyć w Ewangelię. I mówił, tu zacytuję, aby nie zapanowali nad nami poganie rodzimi spod czerwonego sztandaru, ani poganie Europejczycy spod godła trójkąta i cyrkla, ani gorliwi wyznawcy genderyzmu, który stał się objawieniem dla świata liberalnego pozostającego bez wartości. Wezwanie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię skierowane jest do Polaków dnia dzisiejszego, bo zagraża nam pogański ład. To było takie wezwanie podsumowujące już nasze tegoroczne rekolekcje zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Są one nam szczególnie potrzebne, jak zawsze. Myślę, że i pańska opinia też również na temat każdych rekolekcji z tych właśnie zakonu jest podobna.
Proszę Państwa, rekolekcji potrzebuje każdy z nas. To jest konieczność zdrowego życia duchowego. Ja osobiście bardzo chętnie korzystam z różnego rodzaju rekolekcji, gdzie mogę zaczerpnąć tego nowego powiewu Ducha Świętego, zastanowić się nad swoim życiem, nad swoją działalnością, nad życiem własnej rodziny, bo to tempo współczesnego świata, od obowiązku do obowiązku, prawda, tu spotkanie, tam spotkanie, tu wnuczka chora, tam córce coś trzeba pomóc, tu praca zawodowa u każdego z nas prawie, tu działalność, w moim przypadku ProLife, i takie wyizolowanie się, że nie odbieramy telefonów, że jesteśmy sami, że mamy czas na modlitwę, jest taką duchową kąpielą przed ważnymi wydarzeniami.
Ale w tym samym czasie, bo w sobotę 21 lutego też w Częstochowie spotkali się ci wszyscy, którzy uważają, że potrzebna jest kontrola wyborów. także tych nadchodzących. Doświadczenie z poprzednich samorządowych pokazuje, że takiej kontroli, jeśli nie zapewnimy, to może mieć później człowiek każdy, głosujący i niegłosujący, wątpliwość, czy było wszystko rzetelnie zrobione. Cieszyłem się, bo mogłem na krótki okres czasu przybyć do tych, którzy zgromadzili się najpierw na mszy świętej, a potem udali się właśnie w kaplicy cudownego obrazu, a potem udali się do Akademii Polonijnej, aby tam dyskutować tę sprawę i w sumie razem podpisać uczestnictwo, czyli taki akt założycielski takiego ruchu kontroli wyborów. Cieszyłem się, bo widziałem 76 organizacji pozarządowych włączyło się w tę sprawę. Wiem także, że w Krakowie rozpoczęło się już szkolenie tych, którzy chcieliby się włączyć bezpośrednio jako członkowie komisji, jako mężowie zaufania w poszczególnych komisjach obwodowych. Jest to niezbędne dla zapewnienia wiarygodności wyników, które będą publikowane później, no bo nawet tych samorządowych do dzisiaj oficjalnie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej nie znajduję. To takie pozytywne odniesienie, że powstaje ruch oddolny, pozapartyjny, żeby jednak ta kontrola wyborów się odbyła. Ale w tym samym czasie dotarła do nas wiadomość, że zmarł doktor Jack Wilke, ojciec światowego ruchu pro-life. Wcześniej, bo w 2012 roku zmarła jego żona, razem uczestniczyli w tym tworzeniu. Pan, panie doktorze, ma takie wspomnienia osobiste z kontaktów i zasięgania jego doświadczeń w swojej pracy, także w zakresie pro-life.
Proszę Państwa, to był człowiek, legenda, bo tak mogę powiedzieć, ale człowiek o niezwykłej aktywności i niezwykłej mądrości i niezwykle głębokiej wiary. Ja zawdzięczam mu bardzo dużo. To, co wielokrotnie przekazywałem w różnej formie, do tej pory najnowsze wydanie naszej popularnej broszurki Życie, Życiu zawsze tak, pod redakcją doktora Rafała Michalika, zawiera także wskazówki pana doktora świętej pamięci Jacka Wilkiego. O czym myślę? On na całym świecie na pytanie, co robić dla ratowania życia, odpowiadał bardzo krótko, sumarycznie w czterech punktach. Ja je przytoczę. Pierwsze, modlić. Drugie, uczyć. On podkreślał, kiedy mówił o tym uczyć się, że współczesne media, to już od dawien dawna, nie tylko dzisiaj, bardzo często manipulują i kłamią w tym temacie obrony życia. Dlatego my musimy się uczyć. Nie możemy polegać na tych informacjach, które dostarczają nam popularne media, czy prasa, czy radia, czy telewizja, bo one są bardzo niepełne, często manipulowane, a nierzadko zakłamane. A więc musimy, on powtarzał, musimy sami uczyć się, docierać do prawdziwych informacji, publikacji, spotykać się z osobami. Trzeci punkt, który podawał, uczyć innych. Mówił bardzo przekonująco, jak już sami zdobędziemy tą rzetelną, prawdziwą wiedzę, a ona jest potrzebna przecież wszystkim, nie tylko tej wąskiej grupie pro-life, prawda, ale potrzebna jest wszystkim obywatelom danego kraju, to trzeba się tą wiedzą dzielić. I mówił bardzo prosto, jak uczyć innych? No robi pan spotkanie ze studentami, robi pan wystawę, próbuje pan, pamiętam jeszcze te dawne czasy, kiedyśmy się posługiwali slajdami, młodzi może już nie wiedzą, co to jest, przeźroczami, prawda, nie było wtedy komputerów, zróbcie zestaw slajdów i idźcie z tym do studentów, do szkół. Więc on tu plakaty, broszurki, ulotki, to wszystko u niego było w tym uczyć innych, prawda? Pierwsze zdobyłem wiedzę i uczę innych. I czwarte, na końcu bardzo mocno podkreślał, niezwykle dobroci człowiek. To był ginekolog, położnik o wielkim sercu. On mówi do nas, pamiętam, dwa razy był w Krakowie. Proszę Państwa, te trzy punkty podałem w tej kolejności, ale nie możemy my, obrońcy życia, zapomnieć, że musimy pomagać tym samotnym matkom, tym rodzinom wielodzietnym, tym kobietom, które stoją wobec dylematu urodzić czy zniszczyć to dziecko. Musimy na miarę możliwości pomagać i organizować tą pomoc. I to myślę, że zostanie do końca moich dni. W wielu, wielu publikacjach to wykorzystywałem. Dwa razyśmy go gościli w Krakowie. Niezwykłej skromności, dwa razy z żoną Barbarą, pielęgniarką, jego bardzo wierną towarzyszką życia i podróży. Natomiast jeżeli mówię o takiej generalnej zasłudze pana doktora świętej pamięci Jacka Wilkiego, to no, nie można nie wspomnieć jego absolutnie ogólnoświatowej publikacji Aborcja w pytaniach i odpowiedziach. To był mój taki, powiem bardzo szczerze, ja korzystałem z prac, prawda, kardynała Karola Wojtyły, prymasa tysiąclecia Wyszyńskiego, ale w sensie medycznym, prawda, ale także i prawnym, i demograficznym, taki podstawowy mój pierwszy podręcznik to była ta książka Jacka Wilkiego, Aborcja w pytaniach i odpowiedziach, przetłumaczona na ponad 30 języków świata. I proszę Państwa, no, publikowana, jak się dowiaduje z internetu, w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. I jeszcze jedno muszę powiedzieć, co osobiście zawdzięczam, a myślę, że on już tam raduje się, prawda, oglądaniem Boga Najwyższego. Proszę Państwa, może kilkanaście lat temu, mam słabą pamięć, to tam na przełomie tysiącleci, dostałem od niego CD, płytkę Audi. I tam ileś jego wykładów w różnych środowiskach, do studentów, do uczniów. I między innymi miałem tam nagranie jego spotkania ze studentami. To było wielkie spotkanie, około 3000 studentów amerykańskich. I on, który był no, zakochany w życiu, entuzjasta życia, mówił tak tej młodzieży studenckiej. Ja to tutaj podam oczywiście niedoskonale, bo on miał taką werwę, przekonanie wspaniale. Mówi tak, młodzi ludzie, zastanówcie się chwilę. W momencie poczęcia istota ludzka ma 0,1 mm. I tak każdy z nas zaczynał swoje życie, które do tej pory trwa. Jesteśmy ludźmi żyjącymi. Ale co ja muszę wam powiedzieć? Ja jestem zwykłym lekarzem, ginekologiem, położnikiem. No to się konsultowałem wybitnych specjalistów. O kim myślę? Genetykach i specjalistach najwyższej klasy komputerowców z NASA, wiemy, tej amerykańskiej agencji kosmicznej. I co ja wam powiem? W tej poczętej istocie ludzkiej o wymiarze 0,1 mm jest zapis, precyzyjny zapis naszego rozwoju i ta liczba informacji wielokrotnie przewyższa niż liczba informacji, która jest zawarta we wszystkich systemach komputerowych NASA. Agencji Kosmicznej Amerykańskiej. Proszę Państwa, no entuzjazm młodych był ogromny, mój też, jak ja to słuchałem tylko, no bo to pokazuje, jak wspaniale nas Pan Bóg stworzył. My, ludzie wierzący, musimy tu postawić kropkę nad i, prawda, że nic samo się nie dzieje, a cóż dopiero tak wspaniałe dzieło, jakim jest każdy człowiek, każdy poczęty człowiek. No zapiszmy tyle informacji super precyzyjnie, żeby przez ileś tam lat każdy z nas, każdy człowiek rozwijał się właśnie no, doskonale swych wielość organów, mózg i tak dalej. Więc zawdzięczamy panu doktorowi Wilkiemu. Myślę, że Pan Bóg przyjął go do swojej szczęśliwości, bo takiego drugiego człowieka w skali świata, no oczywiście zawsze mówimy, i to nie tylko my Polacy, pierwszym obrońcą życia był i pozostanie, myślę, że na długo albo na zawsze, Jan Paweł II. Ale z innych osób, no to myślę, że to już jest, prawda, no profesor Święty Leżę, Wilkę, to jest może taka, nie wiem, czy piątka osób w skali świata, która tak wiele zrobiła dla ratowania życia ludzkiego. I od razu dodajmy, sumień ludzkich, bo zawsze każdy obrońca życia musi pamiętać, ratujemy życie tego nienarodzonego dziecka i ratujemy sumienie matki, ojca, lekarza i jeszcze niekiedy innych osób.
Do tej wypowiedzi pana doktora Wilkiego do studentów nawiążę, przywołując numer źródła. z 22 lutego. Tam na stronie 21 jest taka ledwie widoczna kropeczka pokazana i zaznaczone jest, że taki właśnie wymiar ma życie każdego z nas rozpoczęte w momencie poczęcia. Pan do tej kropeczki nawiązywał, przywołując wspomnienie z wykładu pana doktora Wilkiego. Tak, ale jeszcze jedna sprawa z lutego wymaga tutaj przedstawienia, wyjaśnienia. Chociaż ona była w Radio Maryja przedstawiona dokładnie w tym dniu, czyli 7 lutego. Pamiętam, bo pojechaliśmy też, ja też byłem z panem i z pozostałymi osobami, które się pod tym apelem do władz świata podpisali w sprawie owej nieszczęsnej pigułki dzień po. Byliśmy w obozie koncentracyjnym Auschwitz, w bloku śmierci, tam przy celi, której był umieszczony święty ojciec Maksymilian Kolbe. I tam po modlitwie podpisaliśmy ten apel. Może zechce pan jako inicjator całego tego przedsięwzięcia właśnie powiedzieć, a nawet myślę, że nie zaszkodzi, jak się jeszcze raz w Radio Maryja ten apel usłyszy.
Waga tego apelu myślę, że jest tak wielka, że drodzy słuchacze, pozwólcie, że jeszcze raz go odczytam. I bardzo proszę o popularyzację go, ale także pewne działania obywatelskie. Cytuję dokładnie ten apel. Apel do władz III Rzeczypospolitej, do władz Unii Europejskiej, do władz narodów świata. Kilkanaście dni po międzynarodowych uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz podpisujemy ten apel w piwnicy bloku śmierci. Obok celi śmierci świętego Maksymiliana Kolbego, w miejscu, gdzie zbrodniarze niemieccy po raz pierwszy użyli gazu cyklonu B produkcji IG Farben Industrie do zabicia we wrześniu 1941 roku około 600 rosyjskich i około 250 polskich więźniów obozu. Niemieccy ludobójcy, korzystając ze zbrodniczych, rasistowskich pseudouzasadnień hitlerowskiego ustawodawstwa, odmawiającego człowieczeństwa Żydom, Polakom, Romom, Rosjanom, masowo wykorzystywali cyklon B produkcji IG Farben Industrie do realizacji swoich ludobójczych planów. W wielu krajach świata wykorzystuje się pigułkę RU-486 produkcji firmy Hess do masowego zabijania ludzi przed narodzeniem, poczętych dzieci. Przypominamy, że firma Hess powstała w wyniku przekształceń zbrodniczej IG Farben Industrie. Podobnie jak w tragicznej przeszłości, próbuje się usprawiedliwić zbrodnię zabijania niewinnych ludzi poprzez arbitralne, irracjonalne, w istocie swej rasistowskie próby odmawiania człowieczeństwa dzieciom przed narodzeniem. 7 stycznia 2015 roku decyzją Komisji Europejskiej dopuszczona została w krajach Unii bez recepty tzw. pigułka dzień po Ela One firmy HR Pharma powiązanej z firmą Hest. Pigułka ta, w zależności od fazy cyklu kobiecego, w którym zostanie zastosowana, działa antykoncepcyjnie lub wczesnoporonnie, czyli powodując śmierć poczętej istoty ludzkiej w jej wczesnej fazie rozwoju, unicestwia życie poczętego dziecka. W ubiegłym wieku uczciwi lekarze, wykorzystując nowoczesną aparaturę medyczną, wykazali w sposób naukowy. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, a prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Z tego miejsca szczególnego ludobójstwa wołamy. Każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także. Nigdy więcej w Polsce ani jakimkolwiek innym kraju ludobójczych produktów firmy IG Farben Industrie i jej zbrodniczych kontynuatorów. Wyeliminujmy zamachy na życie ludzkie, zarówno te realizowane przez aborcję chirurgiczną, jak i środki farmakologiczne typu RU-486 czy Ela One. Apel ten podpisało 10 osób. Ja pozwolę sobie może podać nazwiska. Halina i Czesław Chytrowie, animatorzy dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego z Krakowa. Ewa Eckert, członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu. Henryk Eckert, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu. Lekarz medycyny Krystyna Gebauer. Alfred Goraj, współpracownik Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Wychowawców. Doktor inżynier Adam Kisiel, redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Lekarz medycyny Grażyna Szczelina i mówiący te słowa inżynier Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Panie doktorze, muszę przyznać, że wydawało mi się, że jest to tak ważny apel, że powinien znaleźć się w wielu środkach społecznego komunikowania się. Mówi pan o tym, że Radio Maryja, także telewizja Trwan o tym poinformowała. Ja znajduję go także 22 lutego w Tygodniku Rodzin Katolickich Źródło. Znajduję w niedzieli, ale tak się zastanawiam. Przecież wiem, że pan z organizacji, którą kieruję, na pewno doprowadził do tego, żeby wiedza o tekście, o treści tego apelu dotarła do bardzo wielu. Jak to się stało, że u innych jest cisza?
Proszę Państwa, powiem krótko. My posiadamy w stowarzyszeniu zbiór mailowych adresów prawie 2000 dziennikarzy w Polsce. Dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. I większość z nich dostała pełny tekst tego apelu już w sobotę czy w niedzielę. No, jest naszym bólem, że ten apel tylko nieliczne, powiem, najlepsze media, Radio Maryja, Telewizja Trwam, Niedziela, Źródło opublikowały. Ja nie tracę nadziei jako optymista, że ten apel ukaże się może z pewnym opóźnieniem, ale w innych czasopismach. To jest apel niezwykłej wagi. Proszę Państwa, nie dlatego, że jestem tutaj razem z panem profesorem, jednym z sygnatariuszy, tylko tu idzie o prenatalne ludobójstwo. My musimy sobie uzmysłowić, że to, co się dzieje w sensie aborcji, i to w Polsce, czy w skali świata, jest prenatalnym ludobójstwem. My, obrońcy życia, nieraz żeśmy podawali, że rokrocznie w skali świata ginie około 50 milionów nienarodzonych dzieci. Po II wojnie światowej, to jest bardzo ostrożny szacunek, zabito w wyniku aborcji, czy tej tradycyjnej, chirurgicznej, jak dzisiaj mówimy, i farmakologicznej, ponad miliard dzieci. Proszę Państwa, to jest niewyobrażalna zbrodnia, i nie możemy wobec niej milczeć. Ja powiem jeszcze tu znowu osobiście. Ja nie wyobrażałem sobie, że dojdzie do takich czasów, że będzie w Polsce taki rząd, że pozwoli zbrodniczym kontynuatorom IG Farben Industrii rozpowszechniać w naszej ojczyźnie pigułkę dzień po, która także zabija nienarodzone dzieci, te najmniejsze. IG Farben Industrie produkowało Cyklon B. Tu w tym naszym apeluśmy powiedzieli, to jest bardzo ważne, że ludobójstwo musi być jakoś usprawiedliwiane. Wobec tego to o tym rzadko się mówi. Powiedzmy to teraz. Przecież u źródeł Holokaustu była decyzja Sądu Najwyższego III Rzeszy, oczywiście super rasistowska i pod naciskiem Hitlera podjęta, ale ci sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, że Żydzi to wprawdzie odrębna rasa, ale nie ludzie. Polacy, podludzie. Dlatego no, nie ludzi wolno mordować, podludzi też można mordować. I teraz to samo się dzieje, jeśli chodzi o dzieci poczęte. Mamy, tak żeśmy tylko wspomnieli w jednym zdaniu, naukowe, absolutnie pewne dowody, człowiekiem jest się od poczęcia. Człowiek ma prawo do życia. To się to odrzuca. No znowu podobnie jak w tragicznej przeszłości i próbuje się forsować śmiercionośne substancje. No a jeszcze raz wrócę ja, proszę gorąco. Gorąco sam się modlę faktycznie od daty 7 lutego o światło, o mądrość, o odwagę dla rządzących naszym krajem. No niech się zastanowią, co oni robią. W wpuszczają zbrodniczych kontynuatorów zabijających polskie nienarodzone dzieci, prawda, w sekwencji, prawda, cyklon B, Farben i tak dalej. Tego spokojnie nie możemy mówić, musimy się modlić i działać.
Panie doktorze, pamiętam, był to rok chyba 2003, kiedy też był taki zamysł, aby w Polsce wprowadzić pigułkę RU486, tę wczesnoporonną, tę, która aborcję chirurgiczną załatwi, w cudzysłowie podaję. I wówczas był też apel. Był też apel i okazał się skuteczny. Skuteczny, bo wsparty wielu osób modlitwą. Modlitwą, bo my też tam przecież przybywając do tego obozu Auschwitz, to myśmy także wsparli ten nasz apel modlitwą, udziałem we mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana i wtedy też rozmawiając z tamtejszym księdzem proboszczem, mówiliśmy właśnie o tym, że to musi być budowane na modlitwie i wtedy też było budowane na modlitwie i nie znalazła się ona w powszechnym użyciu w Polsce, tak jak teraz się chce wprowadzić pigułkę dzień po.
Proszę Państwa, my mamy największy skarb. Musimy za niego Pan Bogu dziękować i prosić, myślę, o darze wiary. My niekiedy żyjemy tą wiarą i zapominamy, a wiara no jest ogromną siłą. Modlitwa płynąca z serca, umysłu człowieka wierzącego w dobrej sprawie może przynosić wspaniałe efekty. Podam tylko, niejako potwierdzę, co pan profesor powiedział. W 2003 roku były głosy polityków lewicy wprowadzić RU486 do Polski. I w tym samym miejscu, w bloku śmierci w piwnicy, podpisaliśmy podobny apel i udało się dzięki pomocy Bożej, bo myśmy niewiele robili, tylko modlili się i wysyłali te apele w różne strony. Do tej pory nie mamy RU486.
Tak, i tym optymistycznym stwierdzeniem musimy dzisiaj zakończyć ten nasz głos z Krakowa, ale ponieważ w marcu jest także Dzień Świętości Życia, Narodowy Dzień Życia, to myślę, że jeszcze raz będziemy musieli się przed tym terminem spotkać, aby nawiązując do tematu dzisiejszej rozmowy, powiedzieć również o tym, co nas jeszcze w tym Narodowym Dniu Życia i Dniu Świętości Życia czeka. A dziś dziękuję bardzo za spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor inżynier Antoni Zięba. Szczęść Boże!